Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. Jak zwykle w aspektach codzienności niezwykli ludzie. Dziś zapraszam Państwa przez trudy do gwiazd, per aspera ad astra. Znamy wszyscy to powiedzenie. Dotyczy pokonywania trudności, cierpienia w drodze do sukcesu. Tak traktujemy je symbolicznie i niedosłownie. Ale są wśród nas ludzie, którzy takie myśli traktują wręcz dosłownie. Jednym z nich jest pan Kazimierz Błaszczak, mój dzisiejszy gość, z którym za chwilę uzyskamy połączenie. O panu Kazimierzu dowiedziałem się właściwie dopiero w te wakacje, chociaż jest to osoba bardzo medialna. Liczne artykuły w prasie, w internecie, programy radiowo-telewizyjne, wręcz nawet z krótkometrażowym filmem Polak na Marsie. Drodzy Państwo, za chwilę uzyskam połączenie z panem Kazimierzem. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witam panie Kazimierzu. Bardzo mi miło przywitać pana na antenie naszego radia, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Wieruszów jest częścią diecezji, także tym bardziej nam miło, że kandydata do lotu na Marsa gościmy w naszym radiu. Jeszcze raz serdecznie witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie i witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina Kalisz, w szczególności słuchaczy z Wieruszowa, ponieważ tutaj mieszkam. Jestem przewodniczącym Wieruszowskiego Koła Astronomicznego oraz prezesem Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic i Radioteleskopu w Cieszyncinie. W dawnych latach 80. i 90. byłem wicedyrektorem ogromnego zakładu w Wieruszowie płyt wiórowych, który produkuje materiały do produkcji mebli. Do dzisiaj pracuję, chociaż przeszedł w ręce niemieckie, jestem tym zmartwiony. No i witam również słuchaczy w Kaliszu. Na pewno część słuchaczy mnie zna, ponieważ nasz radioteleskop, trzeci pod względem wielkości w Polsce edukacyjny, wybudowany w Cieszyncinie wspólnie z gminą Wieruszów, odwiedzała wycieczka PTTK z Kalisza w roku 2018. Ja osobiście oprowadzałem i w zeszłym roku jednocześnie Państwo zwiedzali nasz przepiękny kościółek, sanktuarium świętego Wojciecha w Cieszyncinie.
Bardzo nam miło i na pewno ci, którzy jeszcze tam nie byli, to na pewno teraz skorzystają z tego zaproszenia. Panie Kazimierzu, tutaj w artykule był podany pana wiek 68 lat. Ile lat ma pan dzisiaj?
Nie chciałbym się tak dokładnie przyznawać, ale po 70. Jeżdżę na rowerze, uprawiam gimnastykę, robię ćwiczenia, dobrze się odżywiam, biegam po lesie i staram się utrzymać dobrą kondycję, żeby w razie czego móc zrealizować to swoje największe marzenie życiowe, jakim jest lot na Marsa.
W artykule, który przytaczałem, jest takie zdanie jeszcze. Kazimierz Błaszczak pozytywnie przeszedł weryfikację i wszystkie niezbędne badania. Ostatecznie trafił na listę rezerwową potencjalnych astronomów. Są to niezwykłe informacje, biorąc pod uwagę pana wiek, jednak emeryta. Ja właściwie chciałbym się wrócić zupełnie do początków. Wiemy, że jest pan kandydatem na astronautę, ale jak to się zaczęło? Po pierwszym kroku człowieka na Księżycu albo nawet jeszcze wcześniej? Kiedy to się zaczęło?
Ja od dzieciństwa interesuję się gwiazdami, wyglądem nieba, Księżycem, ponieważ pochodzę spod Jeleniej Góry. Tam jest widok na Karkonosze, a w nocy przepięknie lśnią gwiazdy i planety i Księżyc. Więc w roku 1957, miałem 11 lat, 4 października, był start pierwszego sztucznego satelity Ziemi, Sputnik. I była lekcja wychowania. Pani wychowawczyni była chora, więc przyszedł pan kierownik, Piotr, usiadł tak na ławce z nami, naprzeciwko nas. Myśmy zadawali pytania. Ja zadawałem pytania, jak to się dzieje, że ten satelita lata naokoło Ziemi, a nie ma skrzydeł, nie ma silnika, nie ma napędu, nie ma wszystkiego, a swobodnie sobie lata, jak to się dzieje. Więc pan kierownik nam to objaśniał, wytłumaczył, że to jest wypadkowa między siłą bezwładności, a siłą przyciągania i tak dalej. I myśmy słuchali to wszystko z otwartymi buziami. i latał taki bakcyl w powietrzu i mi wpadł do buzi, ja go połknąłem i od tego czasu się zaczęło.
No tak, pospolite zdarzenie, coś wpada do buzi i człowiek zostaje kosmonautą.
Tak, tak żartobliwie opowiadam. Więc ja całe życie zawodowe pracowałem pilnie w Ostrowie Wielkopolskiej w fabryce sklejki, tam budowałem wydział płyt wiórowych, tu potem w Wieruszowie budowałem fabrykę. Byłem zawsze zaangażowany, bo to był największy, najnowocześniejszy zakład w Polsce, ja byłem i wszyscy byliśmy bardzo dumni. No ale czytałem o astronomii, interesowałem się bieżącymi wydarzeniami, ale tak biernie. A od 2000 roku zacząłem się interesować czynnie, biorę udział w spotkaniach, w zjazdach. Zapisałem się do PTMA, to jest Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Zapisałem się do Mars Society Polska. Mam córkę w Ameryce, jeżdżę tam często do Ameryki, tam też biorę udział w międzynarodowych zjazdach ze Mars Society. Słucham wykładów naukowców, astronautów i tak dalej. I uczę się przy okazji angielskiego w tej organizacji Mars Society Polska. Tam w statucie napisane, że w ciągu dekady ludzie polecą na Marsa. Ja byłem wielkim pasjonatem lądowania ludzi na Księżycu w roku 69. Pamiętacie Państwo, było lądowanie w lipcu ludzi na Księżycu. Ja sterczałem przy telewizorze, tak jak miliardy ludzi na świecie i z wielkim przejęciem i pod wielkim, ogromnym wrażeniem oglądałem ten pierwszy krok człowieka na Księżycu. I mówiło się, że już niedługo to ludzie wylądują na Marsie. Upłynęło 10 lat, 20, 30, teraz wiemy, że 50-lecie. I nic, nie ma konkretnych planów i nie ma konkretnego harmonogramu lądowania. Wszystko jest, że mamy plany niby tego, ale nic niedokładnie. I ja pomyślałem, że spróbuję coś robić osobiście, żeby przyspieszyć ten lot ludzi na Marsa, chociaż jakimś drobnym cegiełką, drobnym wkładem i wszędzie, gdzie są jakieś imprezy, wydarzenia związane z Marsem, to ja się zapisuję, tam biorę udział i teraz pojawiło się w 2012 roku możliwość zapisywania się do programu Mars One. To oczywiście bardzo pilnie się zapisałem i ten lot Mars One polega na tym, że grupa czterech astronautów, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, każdy z innego kontynentu, więc to międzynarodowy udział, za 10 lat polecą na Marsa i tam po wylądowaniu zakładają bazę marsjańską, osiedle marsjańskie, budują dla siebie warunki życiowe, budują nowy dom i zostają tam do końca życia, z tym, że nie będą sami we czwórkę, bo co dwa lata, kiedy Ziemia zbliża się do Marsa, wystartuje następna misja, następna czwórka, także będzie 8-12 i za jakiś czas powstanie tam miasteczko, miasto, a potem wielkie miasto jak Las Vegas.
I miał pan nadzieję się znaleźć w tej czwórce?
Tak, no oczywiście, no to było moim celem. I zgłosiło się 200 tysięcy ludzi, ale pisemną deklarację złożyło 4 tysiące ludzi. Całą tą ofertę, że trzeba było przygotować jednominutowy filmik, trzeba było swoją ankietę personalną, wszystkie inne warunki i wpłacić $19. I ja nad tym pracowałem tydzień. Byłem u fryzjera, byłem u dentysty, byłem wszystko, żeby ładnie wyglądać. No i ta moja oferta została przyjęta, 4 tysiące. Program wymyślił, zainicjował holenderski inżynier, się nazywa Bas Landors, a czuwa nad tym wszystkim dr Norbert Kraft, mieszka w Los Angeles, ale pochodzi z Austrii. Była pierwsza selekcja, zostało 1060. Potem badania lekarskie, ja do swojego lekarza rodzinnego tutaj poszedłem i zostałem przebadany według takiej instrukcji, którą ta organizacja Mars One przysłała. I również była kamera z Warszawy w czasie tego badania i kawałeczek jest na tym filmie, pierwszy Polak na Marsie. Kawałeczek też jest pokazany. No i lista została skrócona do 620. 300 ludzi, młodych ludzi odpadło, co nikt by w to nie uwierzył, z powodu wad serca. I potem następna selekcja, egzamin z wiedzy o Marsie, to był styczeń 2014 rok, Los Angeles, tam godzina 8 rano, tutaj 17. W czasie tego egzaminu były kamery z Warszawy. Ja się przygotowałem 3 miesiące i ja byłem strasznie zestresowany. Dawno już nie byłem tak zestresowany, bo mówię, muszę zdać, a dodatkowo nie mogę się skompromitować przed kamerami z Warszawy. Bo to wszystko jest potem na tym filmie Pierwszy Polak na Marsie. Ale żeby usunąć stres, nie piję alkoholu od 2000 roku, w ogóle zero. Kiedyś mógłbym ten stres alkoholem usunąć, ale to byłoby nieskazane, bo to byłoby jeszcze gorzej. Więc półtorej godziny biegałem i się spociłem i to usunęło mi stres. Egzamin dobrze wypadł, na 6 pytań, wszystkie pytania bezbłędnie odpowiedziałem, także wypadłem bardzo dobrze. No i została wytypowana setka, która będzie selekcjonowana aż do wybrania tej ostatecznej czwórki. Ja nie zostałem zakwalifikowany do tej setki, młodsi trochę ode mnie zostali do tej setki zakwalifikowani. Ale jestem w grupie rezerwowej i z tej setki, jak ktoś wypada z różnych powodów, bo ta setka już jest od 3 lat i już tam 14 ludzi odpadło z tej setki i 14 nowych zostało dobranych. Ja już myślałem, że może ja będę dobrany, ale na razie jeszcze czekam.
Panie Kazimierzu, bo to przedsięwzięcie Mars One jest zawieszone, tak jak czytałem. Czy jeszcze nadal ono funkcjonuje? Jak to jest?
Nie jest zawieszone. Fundacja nadal istnieje. Nadal te plany się nie zmieniły. Chwilowo pan Pas Landors nie kontaktuje się z nami. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że tu chodzi o Elona Muska, że tam są jakieś rozmowy, ale zobaczymy. W każdym razie harmonogram jest. Lądowanie pierwszych ludzi na Marsie ma być w 2032 roku w kwietniu, a wylot w 2031 roku we wrześniu. Do tego czasu musi ta baza już tam być wybudowana. To muszą być zachowane pewne warunki bezpieczeństwa, nie, że wylądują i tam umrą. Muszą być 3 satelity na orbicie Marsa, żeby przekazywały łączność, bo musi być łączność z tymi ludźmi tam. Nie może być przerwana w żadnym wypadku. I ta czwórka, jak będzie wybrana. Cała ta setka będzie podzielona na 10 grup i będzie ciężka selekcja. Będą egzaminy, żeby wyłonić najlepszych ludzi pod względem inteligencji, pod względem zachowania, w szczególności pod względem umiejętności psychologicznej współpracy z innymi ludźmi. To nie może być tak, że ta czwórka będzie lecieć 7 miesięcy na Marsa i się pobiją. Muszą być bardzo zgrani, dopasowani.
Panie Kazimierzu, a czy aktualny jest pomysł, bo taki był kiedyś, żeby ta selekcja i w ogóle wyprawa na Marsa była takim wielkim reality show? Czy to jest aktualne?
Brawo, widzę, że się pan orientuje. Tak, to jest cały czas aktualne i pan Landor szukał właśnie firmy na świecie, która przeprowadzi i zrobi tą reklamę w telewizjach na cały świat i on z tej reklamy chciał pozyskać te środki, $6 miliardów, które są potrzebne do przeprowadzenia misji. I jeszcze o tej setce. Zostanie w końcu 24 osoby, 6 grup po 4 osoby. W każdej grupie dwóch mężczyzn, 2 kobiety, każdy z innego kontynentu. Moja grupa, ja nawet znam tych moich partnerów, zaraz powiem, kto to jest. I zostanie 6 grup. Oni będą 8 lat studiować, 2 z każdej grupy będzie studiować medycynę, będą w pełni 100% lekarzami, a 2 będzie inżynierów. Każda grupa co roku będzie na pustyni 3 miesiące w izolacji i pod obserwacją, będzie kamery i tak dalej, czy umieją zgodnie współpracować w warunkach, w sytuacjach awaryjnych, czy umieją sobie pomagać i tak dalej, i tak dalej. Bo to najważniejsze, ta współpraca psychologiczna. No i która z tych 6 grup poleci? Będzie głosowanie całego świata na internecie. Przypuszcza się, że wygra ta grupa, w której będzie Chińczyk, no bo Chińczyków jest najwięcej i najwięcej będzie głosów. No ale to zobaczymy. W każdym razie w mojej grupie jest amerykański porucznik, ma 40 lat, bardzo fajny facet. Potem jest Japonka Etsuko Shimabukuro, wygląda na 35, a ma 60. I z Republiki Południowej Afryki jest pani Hester Mende, była solistka opery w Kapsztadzie, też bardzo fajna osoba. Ja wszystkie spotkałem jej, tą panią Hester na zjeździe w Holandii, a tą Etsuko Shimabukuro poznałem w Ameryce i znamy się osobiście i jak się spotkamy, uściskamy się, lubimy. O to, Abbasowi Landorfowi, żeby lądowała na Marsie reprezentacja całego świata. Ja przypuszczam, że teraz pan Bas Landorf zamilkł i nie kontaktuje się. Przypuszczam, że pan Elon Musk z nim rozmawia, bo wiecie państwo, że Elon Musk buduje tą rakietę na Marsa. Starship się nazywa. Pierwsze próby do końca roku ma być gotowa, już będzie lecieć na orbitę. 2022 na Księżyc, 2024 zawiezie ludzi na Księżyc, potem 2026 mają lądować ludzie na Marsie. No i pan Elon Musk będzie chciał znaleźć takich astronautów, którzy polecą jego rakietą na Marsa, przy założeniu, że zostają tam na stałe, bo nie wiadomo, czy ta jego rakieta będzie w stanie wylądować i wrócić. Za jakieś 10-20 lat będą powroty.
Tak, współpraca między ludźmi, kosmonautami czy marsjaninami, którzy tam wylądują, jest ważna, ale też ważna między tymi podmiotami na Ziemi. Bas Landorp, Elon Musk, ale jeszcze NASA, prawda? To są podmioty, które muszą tutaj zgodnie współpracować, by doszło do sukcesu. Tak jak mówiłem o wakacjach, że usłyszałem o panu pierwszy raz, to było przy okazji tej misji, która wystartowała w czwartek 30 lipca tego roku, ubiegłego roku, przepraszam, z przylotka Canaveral na Florydzie, rakieta Atlas V z łazikiem marsjańskim Perseverance.
Brawo, że pan się tak orientuje, ale na temat NASA i lotu na Marsa. NASA ma w planie, ale nie określiła terminu.
A ten łazik jest czyj? Ten Perseverance?
NASA. Ale jeśli chodzi o lot ludzi na Marsa, NASA szykuje, zapowiada już od wielu lat. I Bush mówił, i potem Obama, i teraz Trump mówił, że chce wysłać ludzi na Marsa. I NASA planuje pierwszy lot na Marsa ludzi około 2035. Byłby to lot bez lądowania, tylko okrążenie Marsa i powrót z powrotem na Ziemię. To też byłoby wielkie, wielkie, ogromne osiągnięcie, jakby ludzie przelecieli na wysokości 300 km nad Marsem. To też jest wielka sprawa. 2035. A lądowanie ludzi na Marsie, moim zdaniem, to byłoby od tego dnia, kiedy oblecą, jeszcze za 20-30 lat. Także NASA wysłałoby ludzi na Marsa, moim zdaniem, około 2080-2100. Pojawił się ten cudowny człowiek, Elon Musk, i on jest niezwykłym pasjonatem wysłania ludzi na Marsa i tam wybudowania miasta na Marsie. I powiem, że nie tylko pasjonatem, ale wręcz ogarnięty obsesją. Ale można być ogarnięty nie wiem czym i na tym pozostać. Natomiast on buduje rakiety, cały czas działa w tym kierunku, konkretne rzeczy robi nieprawdopodobne, co dopiero NASA w przyszłości by chciała zrobić. Ja dzisiaj nawet czytałem artykuł o Elonie Musku. On twardo chce wybudować tą rakietę Starship do końca roku i za 4 lata zawieźć ludzi na Księżyc i za 6 lat zawieźć ludzi na Marsa. Jeśli chodzi o łazik Perseverance, to jestem wielkim pasjonatem i jestem pod wielkim wrażeniem tego łazika. Na pokładzie tego łazika Perseverance leci moje imię i nazwisko.
No właśnie, o tym też chciałem powiedzieć. To już drugi, słyszałem, że drugi raz już pan wyląduje
na... Ja się rok wcześniej zapisałem na specjalnej stronie. Jeszcze mój wnuczek z Ameryki też jest zapisany. Łukaszek. Była w styczniu zeszłego roku taka akcja, konkurs na nazwę łazika Perseverance. No i ja wysłałem nazwę Ingenuity, Łukaszek wysłał nazwę Vision, no ale ostatecznie wygrała ta nazwa Perseverance, Wytrzymałość.
Wytrzymałość,
no
Wytrwałość.
No i ja obserwuję oczywiście wszystko, co jest związane z Marsem, osiągnięcia łazika Curiosity, przedtem łazika Spirit i Opportunity, przedtem jeszcze Sojourner, nawet znam osobiście Scotta Hubbarda, to jest profesora, który projektował te pierwsze łaziki, pasjonuje się tym i Perseverance, zadaniem jego, celem jest odkrycie życia na Marsie. On będzie poszukiwał skamieliny. Te, które tutaj znajdujemy na Ziemi sprzed miliona lat, są zachowane jakieś szczątki istot żyjących i to samo ten Perseverance chce znaleźć na Marsie. Po drugie, to on ma wyszukiwać ciekawe próbki i wkładać do pojemników i te pojemniki będą zabrane na Ziemię. Za 6 lat poleci specjalna rakieta, żeby zabrać te pojemniki z próbkami. I trzecia sprawa to jest helikopterek, który wylatuje z tego łazika i będzie krążył nad miejscem badania i wyszukiwał ciekawsze rzeczy. I ten helikopterek się nazywa Ingenuity. Naprawdę wielkie osiągnięcie inżynierów, że w tej rzadkiej atmosferze ten helikopterek będzie latał i jest on na baterie słoneczne. Także leci tam moje nazwisko, żeby dopilnować, żeby te badania i odkrycie życia nie było znowu skręcone, jak w wypadku sond Viking. W 1996 roku wylądowały dwie sondy Viking na Marsie i tam były specjalne aparaty do odkrycia życia i pierwsze badanie odkryło życie, a drugie badanie, że nie odkryło. I jest pod wielkim znakiem zapytania. Podejrzenie, że wykryto życie, a NASA to zatuszowała, że nie ma życia.
Na łaziku Perseverance są dwa takie bardzo istotne znaki. To płytka właśnie z chipami, z nazwiskami osób wspomagających przedsięwzięcie, a drugie to tak zwane Perseverance Plate, płytka specjalna, która oddaje hołd lekarzom ziemskim w tym trudnym czasie koronawirusa.
Brawo, prawda? Panie redaktorze, widzę, że pan się dokładnie orientuje, tak jest.
I to jest taki symbol też właśnie łączności ludzi. Może w przyszłości ktoś kiedyś na Marsie odkryje te chipy z pana nazwiskiem i tę płytkę
z podziękowaniami. Są uhonorowani lekarze i ludzie świata medycyny, którzy przyczyniają się do pokonania tego COVID-a.
Panie Kazimierzu, proszę przypomnieć właściwie już anegdotę z pana rozmowy w telewizji śniadaniowej.
Przeprowadził ze mną wywiad Marcin Prokop i Dorota Wellman i mnie różne próbował podłożyć haki. No wie pan leci na Marsa, ale przecież pan skończył studia technologia drewna. O drewnie się pan uczył, a drewna na Marsie nie ma.
No tak.
Odpowiedziałem, że to są studia inżynierskie, owszem o drewnie, ale również ogólnie matematyka, fizyka, elektryka, elektronika. Wszystkie te przedmioty miałem, tak jak każdy inżynier w Polsce.
No
i w związku z tym nadaje się na Marsa.
Oczywiście musimy skakać siłą rzeczy przez różne czasy i różne tematy. Chciałbym, by pan jeszcze powiedział nam dokładniej o pana przedsięwzięciu, którym pan zarządzał w Wieruszowie. Miasto istotne na mapie Polski, bardziej z przemysłem drzewnym kojarzące się, ale obok niego powstał jeden z większych radioteleskopów w Polsce. Gdzie dokładnie i jak to się też tam rozpoczęło?
Chciałem powiedzieć taką rzecz jeszcze, żeby zorientować słuchaczy w celach mojego działania, że założyłem w zeszłym roku, zarejestrowane jest sądownie, Stowarzyszenie Astronomki Marii Kunic i Radioteleskopu w Cieszyncinie. Jak będzie czas, to bym powiedział parę zdań o tej astronomce Marii Kunic, która 400 lat temu mieszkała koło Wieruszowa, 12 lat, obserwowała niebo i na podstawie obserwacji napisała fantastyczną książkę Urania Propitia o astronomii.
Panie Kazimierzu, myślę, że to dobry czas jest, żeby pan właśnie powiedział teraz o tej niezwykłej rodaczce.
To dobrze, zaraz powiem. I celem tego stowarzyszenia jest popularyzacja astronomii i astronautyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja tej astronomki. Uważam, że pobudzanie zainteresowania astronomią i astronautyką młodzieży szkolnej będzie wpływać na lepszą motywację do nauki matematyki, fizyki, chemii, biologii i przedmiotów ścisłych, które to przedmioty i dziedziny nauki są motorem postępu nauki, gospodarki i cywilizacji ludzkiej. Jeśli chodzi o Marię Kunic, to jest to wybitny naukowiec, wybitna astronomka, która żyła 400 lat temu, urodziła się 1663 zmarła i 12 lat od 1636 do 1648 mieszkała koło Wieruszowa w Łubnicach w klasztorze Cystersów, ale również w klasztorze Cystersów w Wołoboku koło Kalisza. Prosiłbym właśnie, żeby słuchacze z Kalisza sobie uzmysłowili, że tam w pobliżu mieszkała w klasztorze Cystersów, uciekając przed wojną 30-letnią, bo ona się urodziła w Świdnicy, była protestantką, no i tutaj uratowała się, tam wiecie co się działo. Przeprowadziła w tym czasie 200 obserwacji i napisała książkę Urania Propitia. W tej książce, to jest jak gdyby podręcznik do astronomii, podała po raz pierwszy definicję, co to jest horyzont, co to jest południk, co to jest ekliptyka, zaćmienie i szereg innych rzeczy. I napisana książka była po łacinie, bo wtedy się pisało wszystko po łacinie, ale w tej samej okładce jest druga część po niemiecku. I w związku z tym studenci niemieccy przez 200 lat korzystali z tego na studiach jako podręcznik. Także ona ma ogromne zasługi dla rozwoju astronomii i powinna stać na piedestale obok Kopernika. Może ktoś powie, że była Niemką. Nieprawda. Wtedy nie było Niemców, tylko była Ślązaczką. Spędziła dużą część życia swojego dorosłego w Polsce. Można mówić, że to jest Polka. I o niej nikt nie wie. Ja dopiero parę lat temu się dowiedziałem, że taka osoba była fantastyczna, wspaniała. I chcę teraz właśnie działać, żeby Polacy usłyszeli o niej. Nie ma na jej temat napisanej biografii. Zero. Ta książka znajduje się w kilku bibliotekach. Nie jest przetłumaczona. Niemcy nie chcą, bo ona jest, nie jest Niemką, Polacy nie chcą, bo to jest nie Polka. No i myślę, że właśnie uda mi się znaleźć fundusze na napisanie biografii. To powinna być obszerna, napisana biografia przez specjalistów i spopularyzować tą astronomkę, wydobyć na światło dzienne. Jest to wybitna, wybitna osoba. Znała 7 języków, znała matematykę. Ona może być wielkim przykładem dla młodzieży. W Cieszyncinie wybudowaliśmy ten narodowy teleskop, 13 metrów średnicy. To miejsce nazwaliśmy Centrum Edukacji Astronomiczno-Astronautycznej imienia Marii Kunic. Na razie istnieje tam ten narodowy teleskop i salka edukacyjna, bo tam kiedyś była szkoła podstawowa, 170 dzieci, a teraz jest w przedszkole tylko kilka osób. Szkoły wiadomo, że są scentralizowane. No i ten radioteleskop, jak się znalazł w Wieruszowie, mianowicie był zainstalowany w centrum satelitarnym w Psarach koło Kielc. Właścicielem była Telekomunikacja Polska. Telekomunikacja została sprzedana Francuzom do Orange. No i Francuzi stali się właścicielem. Tam było 7 takich anten ogromnych, 13-16-metrowych i największa 32 metry średnicy. I Francuzi zlikwidowali, bo oni mają swój we Francji ośrodek satelitarny, to po co im tu? Tak wszystko było z prywatyzacją w Polsce. I się dowiedziałem od jednego znajomego astronoma o tej sytuacji i nawet prośbę, żeby znaleźć biznesmena, żeby ktoś kupił, bo one są przeznaczone do rozbiórki, do złomowania. Szukałem po całej Polsce chętnych, ale nikt nie był chętny. No to ja zachęciłem miejscowego biznesmena, meblarza, świętej pamięci Wiktor Kacyna zmarł przedwcześnie i on wyłożył pewne fundusze na zakup i na sprowadzenie i znalazł się radioteleskop w częściach tu w Wieruszowie, ale radni w pierwszej chwili popatrzyli na mnie podejrzliwie, że to jest jakaś moja fanaberia, kazali się popukać w głowę, no i koniec. W 2010 był ten radioteleskop już tutaj w częściach. I w 2013 roku pojawiła się możliwość budżet obywatelski. Można w każdej gminie, mieszkańcy mogą zaproponować jakiś pomysł inwestycyjny i potem głosowanie jest. I wtedy to samo było z moim radioteleskopem. Było 21 propozycji i dostał 1800 głosów i przeszedł. Rada miasta musiała i burmistrz musiał zatwierdzić. W grudniu 2014 roku został zmontowany, przedtem przez kilka miesięcy trwała budowa fundamentu, z tym, że była taka sytuacja, no ciągle mi się wydaje, że jestem pod opieką Bożej opatrzności, bo wiele razy już była taka sytuacja, że koniec, odstępuje, dajemy na złom. Pierwsza była taka sytuacja w Carach, kiedy przyjechał dźwig 20-tonowy, się przewrócił i trzeba było dźwig 100-tonowy. W całych Kielcach szukałem dźwigu 100-tonowego, ale w pewnym momencie zadzwonił jeden pan, że powiedział, dobrze, przyjadę, ale wieczorem w nocy, a to 3 listopada, to ja się bałem, że w nocy będzie wypadek. Nie wiedziałem, czy się zgodzić, czy się nie zgodzić. Już byłem zrezygnowany, chciałem zabrać ludzi i odjeżdżać. Ale coś mi Pan Bóg podpowiedział, że jednak podjąłem to ryzyko, przyjechał dźwig i żołnierze, bo to było ogrodzone i pilnowani żołnierze zapalili silne lampy i było widać jak w dzień i pięknie tą czaszę dźwig zdjął i potem żeśmy to porozkręcali. Także wiele razy były takie sytuacje, że już miałem zrezygnować, dajemy na złom.
Panie Kazimierzu, czy on też działa? Czy można korzystać z jego dobrodziejstwa?
Tak, tak. Przechodził różne trudności. Trzeba było uruchomić mechanizmy poruszania czaszą w górę, w dół, w lewo, w prawo. W zeszłym roku to wszystko uruchamiałem i włączył się Instytut Astronomiczny z Wrocławia, jeśli mnie usłyszą, to bardzo, bardzo dziękuję. Nie jest w 100% ten odbiór doskonały, bo jeszcze wymaga regulacji. Wszystkie panele muszą być wyregulowane, żeby zbiegały się w ognisku pierwotnym i w ognisku wtórnym.
Panie Kazimierzu, ja jeszcze chciałem wrócić troszeczkę na Ziemię, bo tak jak jesteśmy zafascynowani techniką współczesną, możliwościami technicznymi i ludzkimi, tak naprawdę najważniejsze jest to, co się dzieje w naszych sercach. Tak jak pan mówił o współpracy tej czwórki kandydatów na Marsjan. Ja też przeczytałem gdzieś, że pan chciałby być na Marsie seniorem rodziny marsjańskiej. To jest piękne zdanie. Pod takim świętym Józefem Marsjan chciałby pan zostać?
No właśnie. Często dziennikarze mnie pytają, czy studenci, jak miałem wykład na Politechnice Wrocławskiej i pytają się, panie Kazimierzu, czy pani nie jest za stary? No będzie czwórka, ja oczywiście będę najstarszy, ale trójka będzie młodych ludzi. I rano oni na Marsie założą skafandry marsjańskie, wsiądą w łaziki marsjańskie i pojadą na niebezpieczne wyprawy, poszukiwać śladów życia czy jakieś badania naukowe. Ja zostanę w bazie i będę sprzątał, szykował obiad, wymieniał filtry w urządzeniach do produkcji powietrza, do produkcji wody i tak dalej. No a w przyszłości, jak się urodzą dzieci, bo pierwsza grupa nie może mieć dzieci, bo nie wiadomo jak się rozwija zarodek i nie ma lekarza pediatry, ale następne grupy mogą się łączyć w pary, pobierać małżeństwa i mogą mieć dzieci i mamy pojadą na ekspedycję, a ja zostanę i będę niańczył te dzieci. Będę pełnił takie role dziadka, a dziadek w każdej rodzinie też jest potrzebny przecież dziadek.
Tak, to jest łańcuch ludzki.
I inni dziadkowie się z Polski nie zgłosili, no to ja się zgłosiłem, no to co chcecie.
Panie Kazimierzu, ja chciałem zapytać, bo wnioskuję z rozmowy z panem, że jest pan osobą wierzącą. Czy właśnie ten bilet w jedną stronę nie przeraża pana? Czy ślady Boga w kosmosie znalazł pan?
Aż tak daleko to nie mogę odpowiedzieć. W każdym razie w tym filmie Pierwszy Polak na Marsie ojciec Krzysztof wypowiada takie zdanie, że jeśli inne istoty żyją w kosmosie, to oni też będą zbawieni przez Pana Jezusa.
Piękne.
I kropka. Także zachęcam do obejrzenia tego filmu Pierwszy Polak na Marsie. Każdy może obejrzeć na komputerze na platformie VOD i wpisać Pierwszy Polak na Marsie. Ten film zdobył wiele nagród na festiwalach w Polsce, za granicą, a nawet był wyświetlany w Waszyngtonie. Tam też zebrał ogromne brawa.
Panie Kazimierzu, bo czytałem kiedyś, że społeczność marsjańska, żeby mogła funkcjonować samodzielnie, musi liczyć około 1 000 000 osób. To dużo, nowe społeczeństwo. Czy nie obawia się pan też zagrożeń, właśnie, że człowiek może czasami wszystko zepsuć, tych ludzkich zagrożeń? Zwłaszcza, że Elon Musk ma dosyć specyficzne podejście do prawa. Nie uważa, żeby prawo ziemskie było dobre. Na Marsie mają powstać pierwsze miasta, które będą przypominały biblijny Babilon, wręcz tak czytamy. Każdy będzie mógł dowoli pić alkohol, zażywać narkotyki i korzystać z usług prostytutek. Czerwona planeta ma być przystankiem dla wędrowców przemierzających przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu przygód. Czy nie jest to zagrożenie, tak jak kiedyś ta wieża Babel zawaliła się? Czy te plany ludzkie nie są narażone na duże niebezpieczeństwo spowodowane przez samego człowieka?
Porusza pan bardzo ważne kwestie, ale ja na razie tym sobie nie zaprzątam głowy. Bo na razie najważniejszy jest cel, wylądowanie ludzi na Marsie. Tam stworzenie osiedla, osady i potem jakiejś dużej placówki. Stworzenie możliwości życia na bazie zasobów, które znajdują się na Marsie, żeby nie trzeba było niczego przywozić. Oczywiście kwestie prawne będą występowały od samego początku i ja się pytałem takiego swojego przyjaciela Janusza Sanockiego z Nysy i ja się go zapytałem, mówię, masz wielką szansę, żeby stworzyć system prawny na Marsie, żeby dać projekt, tak jak ty sobie to wyobrażasz. A on powiedział mi, system prawny na Marsie to bardzo prosta sprawa. Ten, kto podpadnie, wystawiają go z tego namiotu i koniec. Także oczywiście w tym programie Mars One również te kwestie są poruszone, ustroju i tak dalej. Co do religii, to każdy będzie mógł stosować się do własnej religii, to jest jedno. Myślą przewodnią będą sprawy naukowo-techniczne. Tam będą zagadnienia w pierwszych latach, w pierwszych dziesięcioleciach. A jak będą te rozwiązane sprawy narkotyków czy innych, to na razie ja bym sobie tym nie zaprzątał głowy, bo to jest daleka przyszłość.
Panie Kazimierzu, dziękuję serdecznie za rozmowę. Powoli musimy kończyć. Drodzy Państwo, to co trzeba zapamiętać sobie z dzisiejszej rozmowy. Pod Wieruszowem, w Cieszyncinie, radioteleskop 13-metrowy. Mają też w Wieruszowie kandydata na astronautę, który zamieszka na Marsie, pana Kazimierza Błaszczaka, który był dzisiejszym gościem naszym. Pana Kazimierza, który ma nadzieję zostać właściwie takim świętym Józefem marsjańskiej rodziny, dobrym duchem, dziadkiem. Ta dobra energia, którą dysponuje, którą emanuje pan Kazimierz, będzie tam na Marsie. Panie Kazimierzu, serdecznie dziękuję, gratuluję. Trzymam kciuki za to, żeby doczekał pan lądowania, bo to też jedno ze zdań pana, że pan chce doczekać lądowania człowieka na Marsie przede wszystkim. A drugi cel to ten, żeby samemu tam stanąć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
Bardzo wielkie dzięki i pozdrawiam radiosłuchaczy, Radia Rodzina w Kaliszu i wszystkich moich sympatyków.